Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa jeszcze raz pozdrawiam. Zapraszam na nasze wieczorne rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak.
Szczęść Boże,
panie profesorze. Pan profesor jest profesorem nauk ekonomicznych w Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Dziękuję.
Podejmujemy temat wpływ kryzysu finansowego na polską gospodarkę. Nie jest to pierwszy i pewnie nie ostatni temat. Dzisiaj kolejny gość, z którym chcemy o tym problemie rozmawiać. Oczywiście Państwa zapraszamy później i do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam. Panie profesorze, może na początek takie pytanie, bo często sięgamy do tego poważnego kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych w 29 roku. Wiele lat minęło. Wtedy gdzieś mówi się, że stopa bezrobocia to 25%. I najczęściej odnosimy wszelkie kryzysy do tego, co dzieje się właśnie na kontynencie amerykańskim, no, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.
No cóż, temat jest bardzo aktualny. Wiem, że był wielokrotnie poruszany w Radiu Maryja, no ale niestety trzeba go kontynuować, bo kryzys trwa i miejmy nadzieję, że nie, może się skończy i będą jakieś bardziej optymistyczne informacje. No niestety pojawiają się nowe wydarzenia, nowe okoliczności, no i one wymagają dyskusji. Tu jest właśnie bardzo istotne pokazanie różnicy między tym kryzysem, który właśnie najcięższym kryzysem, który miał miejsce w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych i w latach następnych, i właśnie tym, co się wydarzyło obecnie. Otóż
czy to jest jakaś różnica?
No jest fundamentalna różnica, jeżeli chodzi o przyczynę kryzysu. Mianowicie w 1929 roku podstawową przyczyną kryzysu była spekulacja akcjami. Banki udzielały kredytów na zakup akcji, ceny akcji rosły. Obywatele w nadziei, że nastąpi dalszy wzrost cen akcji, zaciągali kredyty, aby je kupić, podbijali ceny akcji, znów zaciągano nowe kredyty i znów kupowano akcje. Te akcje o nierealnej wartości były zabezpieczeniem tych kredytów, czyli właśnie kreowano taką fikcyjną wartość, wirtualną. No oczywiście nadszedł moment korekty, kiedy zorientowano się, że te ceny akcji są po prostu księżycowe, astronomiczne, i nadszedł moment, kiedy po prostu one zaczęły spadać i dostosowywać się do realnej wartości majątku, który one reprezentują. No i tu zaczął się problem, bo przecież one były zabezpieczeniem zaciągniętych kredytów. Jeżeli ceny akcji spadały, no to ich posiadacze nie byli w stanie spłacić kredytów. No, jeżeli tak, to banki po prostu traciły swoje aktywa, rosła góra złych kredytów, dłużnicy byli niewypłacalni i banki były niewypłacalne. Banki bankrutowały, obywatele właśnie stracili zaufanie do banków i wyciągali swoje oszczędności z banków. To oczywiście pogłębiało kryzys i tak właśnie zaczęło się od kryzysu finansowego, który następnie przeniósł się do sfery realnej. Jeżeli chodzi o obecny kryzys, przyczyna jest nieco inna, aczkolwiek rzeczywiście odczuje ten kryzys również sfera realna, to znaczy produkcja, zatrudnienie. Mianowicie obecnie przyczyną kryzysu był nadmierny wzrost kredytów na zakup nieruchomości. Ponieważ ceny nieruchomości rosły, wobec tego banki chętnie udzielały kredytów nawet osobom, które nie miały stałego zatrudnienia, dlatego, bo rosnąca cena nieruchomości, wartość nieruchomości była zabezpieczeniem dobrym tego kredytu. Co więcej, zaczęły nawet ściągać fundusze na dalszy rozwój kredytów, emitując specjalne obligacje, żeby tylko przyciągnąć nowe fundusze i dalej udzielać kredytów na nieruchomości. Były to tak zwane obligacje hipoteczne. Już oszczędności obywateli nie wystarczyły, tylko emitowano obligacje, żeby pozyskać fundusze i dalej udzielać kredytu.
Gdzieś mówiono o jakichś złych akcjach, takich, które...
Tak zwanych toksycznych.
Toksycznych, tak.
No więc oczywiście biznes się rozwijał, bo tego typu kredyty są bardzo znakomitym źródłem zysku banków. No ale znów nadszedł moment, kiedy po prostu kredytobiorcy nie byli w stanie spłacać tych kredytów, bo zbyt lekkomyślnie właśnie tych kredytów udzielano, nie? Banki nie zwracały uwagi na ryzyko kredytobiorcy. No i oczywiście zaczęły się kłopoty. Część kredytobiorców nie spłacała kredyty. Pamiętajmy, że nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu nie jest dobrym aktywem, dlatego bo jest tak zwanym aktywem niepłynnym, prawda? Można mieć dużo zabezpieczeń, ale bankowi dla codziennej działalności niezbędna jest tak zwana płynność, czyli zdolność do codziennego regulowania zobowiązań.
A nie jakieś abstrakcyjne pieniądze, tak?
A nawet te nieruchomości, prawda, no miały charakter niepłynny. No i wobec tego ci, którzy te obligacje kupowali, prawda, ich ceny zaczęły spadać, a zatem ich aktywa zaczęły spadać. To były właśnie te toksyczne obligacje, że inwestorzy, którzy kupowali obligacje, nagle tracili. A kto to był? No właśnie fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, tak zwani inwestorzy instytucjonalni. Przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni. No i stąd właśnie to pasmo bankructw, głównie tych funduszy inwestycyjnych na czele ze słynnym bankructwem Banku Inwestycyjnego Lehman Brothers, prawda? Bo one bardzo dużo kupowały tych obligacji hipotecznych. Bardzo dużo obligacji hipotecznych kupowały banki amerykańskie, banki europejskie w Stanach Zjednoczonych, przepraszam. Banki europejskie.
A nie można wcześniej się zatrzymać i powiedzieć, że no to jest droga donikąd i jest to bardzo niebezpieczne, bo ekonomiści z pewnością no, prognozują to, co się dzieje, czy to, co się stać może.
No właśnie, no, to jest duże pytanie. Dlaczego banki właśnie brnęły w to ryzyko? No właśnie ta pogoń za zyskiem, pogoń z pominięciem ryzyka, to wyraźnie powiedział były prezes systemu rezerwy federalnej Greenspan, że on tego nie dostrzegł, tego potwornego ryzyka, które towarzyszyło tej spekulacji, prawda? Nieruchomościami, emisjami tych obligacji hipotecznych, zawieraniem różnego rodzaju transakcji pochodnych, bardzo skomplikowanych, które mają niewiele wspólnego z realnymi transakcjami gospodarczymi, na bazie właśnie tego wzrostu cen. Pamiętajmy, że jeżeli tam jeszcze jeden był element, mianowicie władze dążyły do nieustannej stymulacji wzrostu gospodarczego.
Władze to znaczy?
To znaczy banki centralne, rządy, do podtrzymywania tempa wzrostu gospodarczego. I panowało takie powszechne przeświadczenie, że ceny akcji mogą tylko rosnąć, a nie spadać. A zatem jeżeli rosnąć, to właśnie zawierano bardzo ryzykowne transakcje na bazie tych akcji. No i oczywiście, kiedy zaczęły spadać, to wtedy ci, którzy te transakcje zawierali, podejmowali ryzyko, właśnie tracili.
A może być tak, że ci, którzy właśnie podejmowali takie ryzykowne decyzje, mogą sobie powiedzieć, no możemy sobie na to pozwolić, bo w którymś momencie i tak wymusimy na przykład na rządzie, na swoim rządzie, tak w Stanach Zjednoczonych, pieniądze, aby nam
pomogli. Dokładnie tak było. To znaczy w przypadku dużych banków, dużych instytucji finansowych, które utraciły płynność, no właśnie one postawiły rządy, banki centralne w zupełnie przymusowej sytuacji. Mianowicie jest to tak zwane zjawisko zbyt duży, żeby upadł, prawda? Powiązania finansowe między bankami są tak duże, że dopuszczenie do bankructwa jednego banku przyniesie efekt domina. Sprawi, że inne banki popadną w trudności, że cały system upadnie. No i właśnie.
I tak będą się musieli starać o nas.
I stąd tak.
Bo pójdzie to wszystko lawinowo.
Tak. Dokładnie. I wobec tego banki centralne i władze centralne, rządy nie miały innego wyjścia, tylko właśnie ratować te banki, wspierać je dodatkowymi środkami w celu uzupełnienia płynności, po to właśnie, żeby ten system nie upadł, żeby dalej funkcjonował, żeby dalej właśnie obsługiwał realną sferę gospodarki. Czyli właśnie to jest to co na co zwrócił uwagę ojciec, to właśnie świadoma gra na właśnie wymuszanie określonych zachowań na władzach, co zresztą im się opłaciło.
Jak Stany Zjednoczone, czy jak rząd sobie z tym dzisiaj radzi?
No, w ten sposób, że pompuje olbrzymie fundusze do banków, prawda, do systemu bankowego, po to, żeby one były zdolne na bieżąco regulować swoje zobowiązania. I słynny jest ten plan Paulsona, opiewający na $700 miliardów. $700 miliardów, które właśnie będą zasilone po to tylko, żeby nie utraciły płynności. Oczywiście,
ja słyszałem już o kilku bilionach.
Ale to strat. To są straty. Szacuje się, że w wyniku spadku aktywów bankowych, bo niektóre banki inwestycyjne bankrutują, są przejmowane przecież.
Co innego jest to ta pomoc w
co innego
wysokości
pomoc? 700 Oczywiście. To są dwie sprawy. To
dolarów, są dwie, a co innego straty, które sięgają już 2 czy 3 bilionów?
Bilionów dolarów. Bilionów, tak. Więc oczywiście, że bank centralny nie może pokryć wszystkich strat, prawda? Jego zadaniem jest właśnie gaszenie tego pożaru tylko. Ale straty oczywiście są olbrzymie. No właśnie, i pojawia się fundamentalne pytanie, kto na tym traci? Kto na tym traci? Bo niewątpliwie nie wszyscy tracą. Jedni więcej tracą, inni mniej. Więc przede wszystkim...
Jeżeli można powiedzieć, jeżeli gospodarka traci, to traci każdy obywatel, prawda? Bo...
Więc tu jest kilka spraw. Na pewno, jeżeli by zacząć od tej sprawy szczegółowej, przykładowo pomocy bankom, no to oczywiście zapłacą za to wszyscy podatnicy.
Obracamy się jeszcze w sferze tej struktury i banku, tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tak?
Dokładnie tak. No, oczywiście, bo aby te środki postawić do dyspozycji, następnie trzeba będzie w postaci podatków uzupełnić dochody budżetowe. Ale są i inni przegrani w tym kryzysie. No, największym przegranym są oczywiście tak zwane banki inwestycyjne. Nawet można by postawić tezę, że bankowość inwestycyjna uległa załamaniu w świecie. Znaczy, pod pojęciem bankowości inwestycyjnej rozumie się te banki, które specjalizują się w handlu papierami wartościowymi. Nie tyle te banki specjalizujące się w tradycyjnej bankowości komercyjnej przyjmowania depozytów i udzielania kredytów. Ta część bankowości dominuje w Polsce na szczęście, ale właśnie przede wszystkim ucierpiały te banki, które specjalizowały się w obrocie papierami wartościowymi, w organizowaniem i handlem, kupnem, sprzedażą, spekulacją, obligacjami, a przede wszystkim akcjami. No ale nie tylko banki inwestycyjne. No na pewno stracą również ci, to na całym świecie, również w Polsce, ci, którzy ulokowali swoje oszczędności w tak zwanych funduszach emerytalnych. Pamiętajmy, że na przykład w Polsce otwarte fundusze emerytalne mogą ulokować 40% swoich środków w akcje. 40% swoich aktywów, czyli zgromadzonych składek od obywateli, mogą ulokować w akcje, których wartość spada. To samo ci, którzy kupili tak zwane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Czyli mam rozumieć, że mogą wiele stracić, angażując pieniądze obywateli.
Tutaj mam dane. Od lipca ubiegłego roku oszczędności Polaków w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych zmalały o 50 miliardów złotych. O 50 miliardów złotych. Przy czym, jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, to od początku ich funkcjonowania w 1999 roku one zarobiły zysku 24 miliardy złotych i na spadku akcji cały zysk straciły. Także obecnie ci przyszli emeryci, którzy niedługo będą pobierali emerytury z otwartych funduszy emerytalnych, no będą praktycznie mogli liczyć tylko na taką emeryturę, jaką zdołali ulokować, składki, jakie zdołali ulokować.
I nie będzie to pomnożone.
Zysku żadnego nie będzie,
sposób,
więc tak. Wyjazdów, prawda, emerytów na Kanary, jak prawda reklamy pokazywały, nie będzie, bo po prostu fundusze emerytalne, cały zysk nagromadzony od 1999 roku utraciły w wyniku spadku cen akcji.
Tak wystarczy powiedzieć, że myśmy utracili ten zysk i państwo nie dostaną no, tego, czego no, nie wiem, mieli prawo się spodziewać, czy co obiecywaliśmy? No. Bo to zawsze tak można na kogoś zrzucić, prawda? Że no, kryzys gospodarczy, dlatego państwo stracili.
No więc no, ryzyko jest ryzykiem. No, ci, którzy nie przystąpili do otwartych funduszy emerytalnych, a zaufali tylko ZUS-owi, prawda, licząc na skromną, ale jednak pewną emeryturę, no jednak lepiej na tym wyszli.
Czy można by być to tak, jakbyśmy my stali się graczami na giełdzie, tak?
No, emeryci de facto stali się graczami na giełdzie, prawda, za pośrednictwem otwartych funduszy emerytalnych. Przy czym problem może w mniejszym stopniu dotyczy tych młodych obywateli, którzy dopiero zaczęli składać swoje oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych i przejdą w dalszej perspektywie na emeryturę, bo no, rynek akcji ma to do siebie, że po spadkach po jakimś czasie są wzrosty, prawda? Tak jak zwykle po złej pogodzie jest dobra pogoda. No, właśnie te wahania cen akcji mają charakter cykliczny.
Chyba, że firmy zbankrutują, akcji w ogóle nie będzie, tak?
Chyba, że tak. Chyba, że nastąpi bankructwo tych firm, no, w których lokują otwarte fundusze emerytalne swoje oszczędności, no to oczywiście nie będzie.
Tak? Panie profesorze, bo tak no, sięgamy do tego kryzysu, do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jak u nas się to odbija realnie? Bo wiele mówi się na temat tego, że na przykład nasze przedsiębiorstwa mają się lepiej niż te, które są na Zachodzie. Bo my jesteśmy też w jakimś no, takiej strukturze ekonomicznej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Z pewnością ten kryzys w Stanach dotyka całej Unii Europejskiej. Dotyka też konkretnych gospodarek, bo my też się spodziewamy wzrostu, prawda? Liczymy na mieszkania, liczymy na inwestycje. Jesteśmy przed Euro 2012. Nie tylko myślimy o stadionach i o drogach, ale o czymś więcej jeszcze. Czego się możemy spodziewać? Tutaj pan profesor wspomniał o tych 50 miliardach, tak?
Miliardach, tak. 50 miliardów złotych, tak.
Wycofania czy mniej zaangażowanych funduszy?
Utraty, po prostu utraty. To jest, tak, więc tutaj bardzo ciekawe jest pytanie na początek i oczywiście rozwinę te wszystkie kwestie, które ojciec poruszył, bo one są bardzo ważne. Mianowicie paradoksalnie ten kryzys finansowy w Unii Europejskiej, to jest taka moja teza, przebiega bardziej nawet ostro niż w Stanach Zjednoczonych. Otóż spadki cen akcji w Europie są głębsze aniżeli w Stanach Zjednoczonych. I ciekawostką jest, że w dobie kryzysu obecnie dolar umacnia się w stosunku do euro. Widzimy, że euro właśnie w tych sytuacjach kryzysowych jest walutą słabszą. Bo proszę zauważyć, przed kryzysem jedno euro kosztowało 1,45 dolara, a obecnie już tylko 1,25 dolara. 1,25 dolara kosztuje jedno euro, a zatem dolar się w stosunku do euro umacnia.
I nawet u nas bardziej się podnosi dolar niż euro.
Dokładnie. A więc to jest takie bardzo ciekawe zjawisko, że mimo, że początek kryzysu był w Stanach Zjednoczonych, to właśnie system finansowy Europy jakby znacznie gorzej to znosi, prawda? Te spadki są większe, dlatego, bo właśnie w dużej mierze to banki amerykańskie też, przepraszam, europejskie kupowały te toksyczne
obligacje. I nawet gdzieś, pamiętam, rozmawiałem z panią Milewską, też ekonomistą, która powiedziała, że tych toksycznych akcji więcej jest w Europie niż w Stanach.
Dokładnie, ale jeszcze jedna uwaga. Właśnie na szczęście w Polsce tak nie jest. Nasz system finansowy nie jest na tyle rozwinięty i w Polsce nie dokonywano tak skomplikowanych operacji finansowych, transakcji finansowych, łącznie właśnie z tymi obligacjami hipotecznymi, które najwięcej utraciły.
Większa kontrola czy mniej możliwości?
Mniej możliwości, znaczy po prostu nasza akcja kredytowa, nawet ta ryzykowna, bo mam tu na myśli oczywiście ten rozwój kredytów hipotecznych w Polsce, który był bardzo wysoki, jednak była finansowana przede wszystkim z prostych wkładów bankowych. Nie z innych źródeł, nie poprzez emisję obligacji, prawda, jakieś inne źródła mało pewne, ale z prostych kredytów, czyli banki przyjmowały depozyty i z tego udzielały kredytu. Mniej więcej szacuje się, że na 103 zł udzielonego kredytu, aż 100 zł to jest pokrycie wkładów bankowych. Czyli nasz system finansowy jest stosunkowo prosty i możemy właśnie paradoksalnie powiedzieć, że to jest naszym atutem w tym kryzysie, że właśnie nie ma w portfelach tych naszych banków tych obligacji toksycznych i że wobec tego jest nadzieja, że ten kryzys właśnie będzie przebiegał łagodnie i, co jest najistotniejsze, będą bezpieczne nasze wkłady bankowe.
Ale konsekwencje?
Konsekwencji jest bardzo wiele. To je widać, oczywiście. Niestety konsekwencje nieprzyjemne. Przede wszystkim już je widzimy, obserwujemy. Niestety obserwujemy odpływ kapitału zagranicznego z Polski. Mianowicie podmioty zagraniczne wyprzedają polskie akcje, wyprzedają polskie obligacje, zamieniają złote na dolary, euro i lokują na bardziej bezpiecznych rynkach finansowych, czyli na rynkach zachodnioeuropejskich i amerykańskich. One są jednak traktowane jako rynki bardziej bezpieczne. Zawsze tak jest, że prawda, kapitał ucieka z peryferii do centrów, na te rynki bardziej rozwinięte, starsze. I to obserwujemy właśnie i to jest przyczyną osłabienia złotego, deprecjacji złotego w ostatnich dniach. Banki zagraniczne, bo przecież 80% polskiej bankowości to są banki zagraniczne, banki córki należące do banków zachodnich, transferują zyski na zachód, dokonują różnego rodzaju wzajemnych lokat terminowych, czyli polskie banki dokonują lokat za granicą, a to oznacza odpływ kapitału. I są różne innego rodzaju sposoby odpływu kapitału. Krótko mówiąc, kapitał z Polski odpływa. To jest bardzo poważna konsekwencja, mająca niestety odzwierciedlenie w spadku zaufania do złotego, w jego deprecjacji.
Pan profesor wspominał o tych emeryturach. Tutaj kwestia, co emeryci, prawda, z tymi swoimi funduszami, że dla emerytów też ten kryzys da się we znaki.
Oczywiście, spadają nasze oszczędności, prawda, wyrażone w walutach zagranicznych. Dalej, spadek inwestycji bezpośrednich. Okazuje się, że inwestorzy zagraniczni coraz mniejsze zaufanie mają do gospodarki polskiej. O ile w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku do Polski napłynęło inwestycji zagranicznych w wysokości 12 miliardów euro, to w ubiegłym roku to było 14 miliardów. Obserwujemy wyraźny spadek. Niestety, pozycja polskich przedsiębiorstw w świecie pogarsza się. Według najnowszych danych Światowego Forum Ekonomicznego, World Economic Forum, konkurencyjność polskiej gospodarki, czyli polskich przedsiębiorstw, polskiego sektora prywatnego, spadła w stosunku do 2004 roku spadliśmy z 48 miejsca w świecie na 52 miejsce w świecie. Nawet w stosunku do ubiegłego roku my żeśmy też spadli, czyli niestety pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki pogarsza się. O tym się oczywiście nie mówi. Ale nic dziwnego, że inwestycje bezpośrednie spadają, bo Polska jest coraz mniej atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Na tę konkurencyjność oczywiście składa się bardzo wiele czynników. No ale właśnie to jest kluczowe, że niestety stajemy się coraz mniej atrakcyjni.
Chciałem zapytać o ten polski dług, bo my od dawien dawna mamy dług, a teraz mówi się o tym nowym, prawda? O tym, że też i polskie bony skarbowe są gdzieś wyprzedawane.
No więc właśnie kolejna konsekwencja sytuacji kryzysowej, no bardzo niebezpieczna, mianowicie podmioty zagraniczne już nie chcą kupować polskich bonów i obligacji skarbowych. I to jest sytuacja niebezpieczna, dlatego bo one, sprzedaż tych bonów służy pokryciu wydatków budżetowych. Jeżeli nie będzie popytu, to będą kłopoty ze sfinansowaniem wydatków budżetowych.
I to, co niestety, na przykład rząd zakłada w budżecie na 2009 rok, no tutaj może nie tylko być niedopasowanie, ale brak konkretnych funduszy.
Brak środków, tak? brak funduszy na realizację wydatków. Brak funduszy. Aby zachęcić do kupna bonów i obligacji skarbowych, rząd podniósł, Ministerstwo Finansów podniosło oprocentowanie o 1%. To jest bardzo dużo, żeby zachęcić do kupna, a mimo to nie pomogło. I na przetargach nie udaje się Ministerstwu Finansów uplasować całej podaży bonów skarbowych. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. No, ojciec pytał o zadłużenie zagraniczne. No niestety mam tu dane Narodowego Banku Polskiego. Wziąłem je z biuletynu informacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Takie najświeższe dane to są, takie precyzyjne dane to są na koniec pierwszego kwartału tego roku. No i cóż, mamy z tego 169 miliardów euro. Nasze zadłużenie wynosi 169 miliardów euro. Z tego na rząd przypada 52 miliardy, na sektor bankowy 30 miliardów, na przedsiębiorstwa przypada 76 miliardów. No, połączmy banki i sektor prywatny, to daje ponad 100 miliardów długu sektora prywatnego euro. I właśnie tu jest cały problem. I w ogóle to przez 4 lata to ten dług się w ogóle podwoił. Więc tu tkwi cały problem. Dlatego, ponieważ powiada się tak, że ten kryzys nie przeniesie się na sferę realną, nie zagraża wzrostowi gospodarczemu Polski, że sfera realna jest, prawda, bezpieczna. Otóż nie jest.
Ceny energii.
Inwestorzy zagraniczni nie zwracają uwagi na tempo wzrostu dochodu narodowego, na spadek stopy bezrobocia, tylko inwestorzy zagraniczni patrzą, jaka jest relacja naszego zadłużenia zagranicznego do naszych rezerw. A ta relacja jest jak 3 do 1, bo nasze rezerwy wynoszą 50 miliardów euro, a zadłużenie wynosi 169 miliardów euro. A zatem sytuacja jest bardzo niebezpieczna. I w najgorszej sytuacji jest ten sektor prywatny, przedsiębiorstwa. One zadłużały się za granicą na olbrzymią skalę, zaciągały kredyty, bo tam kredyty były troszeczkę tańsze. I w momencie, kiedy złoty się deprecjonuje, no to oczywiście ten dług w walucie krajowej rośnie. Ten wzrost zadłużenia przedsiębiorstw może prowadzić do ich bankructwa i może, oczywiście nie mówiąc o tym, że będzie prowadził do spadku inwestycji, spadku zatrudnienia. Te przedsiębiorstwa mogą nie być w stanie spłacać kredyty. To się przeniesie na sektor bankowy, tak jak to było podczas kryzysu azjatyckiego. Dokładnie. Kryzys zaczął się od niewypłacalności przedsiębiorstw, od deprecjacji kursu waluty krajowej i przenosił się na zadłużenie przedsiębiorstw, następnie na banki i później już na zasadzie efektu domina na dalsze sektory gospodarki. Więc tu jest dosyć taka niebezpieczna sytuacja. Oczywiście, że wzrasta w wyrażeniu w walucie krajowej, w złotych, wzrasta zadłużenie i państwa, prawda? Ono rośnie. Przeliczone na złoto ono rośnie i wzrośnie oczywiście koszt obsługi zadłużenia zagranicznego. No i jeżeli połączyć to z prawdopodobnym spadkiem tempa wzrostu dochodu narodowego, a to jest niemal pewne, prawda, te szacunki w projekcie budżetu
4,9
to jest w ogóle ekonomia księżycowa, to jest ekonomia sufitowa, jak mawialiśmy w sąsiedniej.
Znaczy, takie już były założenia, ale już przy samej debacie budżetowej już mówiono o 4%.
Nie, ale to około, już najnowsze szacunki są około 2%. A więc ten spadek tempa wzrostu dochodu narodowego spowoduje i spadek tempa wzrostu dochodów budżetowych. Bo jedno z drugim się wiąże. I pojawi się problem zwiększonego deficytu budżetowego. No i właśnie dlatego już mamy obecnie w tym roku drugą podwyżkę cen gazu, drugą podwyżkę cen prądu. No to jest jakieś takie gwałtowne poszukiwanie dochodów budżetowych.
Gdzieś jeszcze jakieś istniało to niebezpieczeństwo w ogóle uwolnienia cen energii elektrycznej ze styczniem.
No szczęśliwie zdaje się, że zostało to przyhamowane, prawda, ten pomysł, bo oczywiście to groziłoby dalszymi wzrostami kosztów energii i wzrostem w ogóle inflacji. Bo proszę pamiętać, cena gazu, cena prądu to są najważniejsze ceny, które rzutują na wszystkie inne ceny. Wzrost tych cen napędza inflację, tak jak to było dokładnie na początku tego roku. Przecież to właśnie przyspieszenie inflacji zaczęło się od wzrostu cen prądu i gazu, nawiasem mówiąc, od właśnie decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa państwowe, prawdopodobnie inspirowane przez sfery rządowe, żeby zwiększyć dochody budżetowe. I będzie powtórka z tego zagadnienia, czyli będziemy mieli wzrost inflacji.
Właśnie chciałem o to zapytać, o samą inflację, ale w jaki sposób jest to też wpisywana? Inflacja w budżet, prawda, w ten projektowany budżet państwa i ten wzrost PKB. Dzisiaj pan profesor mówi, że to już nie 4, tylko w ogóle 2%, jeżeli chodzi o PKB. Więc jak to jest? Bo to też będzie skutkowało tym, co dzieje się na rynku i w polskiej gospodarce. I jeszcze kryzys.
Dokładnie. No, w projekcie przyszłorocznego budżetu założono inflację w wysokości 2,9%. Otóż ten wskaźnik inflacji można między bajki włożyć.
I to tak samo jak ten wzrost PKB, tak?
To jest zabieg obliczony na zmniejszenie wydatków budżetowych w sposób mało widoczny dla przeciętnego obywatela. Dlatego, bo wedle najnowszych danych średnioroczny wskaźnik inflacji CPI, czyli wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce wynosi 4,8%. 4,8%. I z całą pewnością w projekcie przyszłorocznego budżetu powinien być przyjęty wskaźnik inflacji ponad 4%. Bo taka jest rzeczywista inflacja. Pojawia się pytanie, dlaczego właśnie oszukuje się obywateli, zaniżając wskaźnik inflacji.
Tak można powiedzieć, że oszukuje się obywateli?
No tak, no bo jeżeli inflacja jest w projekcie budżetu niższa niż rzeczywista, no to tak to należy określić.
To Sejm czy rząd oszukuje w taki...
No, budżet
kto to
przyjmuje, budżet opracowuje Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów.
Minister Finansów wie o tym, czy jest nieświadomy?
Ja domyślam się, że wie, że to jest wskaźnik nierealny. Tak jest moje, niepodobna, żeby nie wiedział, że ten wskaźnik jest po prostu wzięty z sufitu. Po prostu wzięty z sufitu.
Mam rozumieć, że te debaty sejmowe będą odbywały się nad pewnego rodzaju fikcją i niedoszacowaniem.
Nie, to znaczy trzeba powiedzieć, że w debacie sejmowej ten problem jest poruszany, zaniżonej inflacji.
Zwłaszcza czy na tyle mocno, żeby zmienić ten współczynnik?
No to jest kwestia oczywiście siły politycznej opozycji. Tego nie wiem, na ile oczywiście uda się to zmienić, prawda? Ale to jest wskaźnik nierealny. Dlatego, bo wedle tego wskaźnika 2,9% szacuje się, zwiększa, waloryzuje się wydatki budżetowe. Waloryzuje się wydatki budżetowe. Jeszcze inaczej mówiąc, żeby one pozostały na dotychczasowym poziomie w ujęciu realnym, to trzeba je waloryzować. No ale o rzeczywistą inflację, a nie tę zaniżoną. Czyli powinno się zwaloryzować wydatki budżetowe o przykładowo 4,5%, a nie o 2,9%. Jeżeli się zwaloryzuje wedle 2,9%, to realnie one spadną i o to chodzi. To będzie dla państwa oszczędność, to będzie ukryty sposób obniżania wydatków budżetowych. I o to chodzi. To jest właśnie sposób na zmniejszanie deficytu budżetowego, zmniejszanie wydatków i po to, żeby spełnić kryteria traktatu z Maastricht, aby deficyt budżetowy nie przekraczał 3% produktu krajowego brutto. No i oczywiście kosztem kogo? Tych, którzy korzystają z tych wydatków budżetowych. Otóż pamiętajmy, że głównymi beneficjentami wydatków budżetowych są jednak te warstwy mniej zamożne. Mam tu na myśli przede wszystkim konsumpcję zbiorową, bo przecież na co są wydatki, przeznaczane wydatki budżetowe? No, na zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia społeczne, szkolnictwo, renty, emerytury i tak dalej, służbę zdrowia. To wszystko oczywiście sprawi, że, no, że niestety ten wzrost wydatków będzie bardzo skromny. Bardzo skromny i to widać strukturze przyrostu wydatków w projekcie.
Bankructwo przedsiębiorstw, ta drożyzna, jeżeli chodzi też o budownictwo, czy zastój w ogóle w budownictwie, czy tutaj też mogą być właśnie takie konsekwencje?
No, niewątpliwie już obserwujemy spadek tempa inwestycji przedsiębiorstw. Bardzo wyraźny spadek. O ile w ubiegłym roku tempo wzrostu, przyrostu inwestycji w przedsiębiorstwach wynosiło około 20%, obecnie wynosi już 10%. To jest bardzo wyraźny spadek inwestycji. No i oczywiście zwłaszcza ten sektor budowlany najwięcej ucierpi, bo no, tu właśnie nastąpiło przeinwestowanie. W pogoni za tymi potwornymi zyskami wiążącymi się z rozwojem akcji kredytowej na nieruchomości, ze wzrostem cen nieruchomości, no teraz spadnie gwałtownie popyt na mieszkania. Banki zainwestowały.
Ale banki też, można powiedzieć, no, te możliwości kredytowe no, zmniejszyły. Nie każdy może taki kredyt, jaki brało na przykład na początku tego roku. Dzisiaj już
ojciec mówi o następnym skutku tego kryzysu, to jest wzrost stóp procentowych. Tak. Banki podnoszą stopy procentowe dla przedsiębiorstw. Tu już nie tylko chodzi o kredyty hipoteczne, ale w ogóle wzrost stóp procentowych na jakąkolwiek działalność przedsiębiorstwa, nawet na finansowanie bieżącej działalności. Banki odmawiają kredytów przedsiębiorstwom i tu tkwi właśnie tragedia dla polskich przedsiębiorstw.
Czyli nie tylko obywatelom podnoszą i stawiają kolejny próg.
Nie tylko chodzi o kredyty dla obywateli hipoteczne czy kredyty konsumpcyjne. To jest mniejszy problem, prawda? Aczkolwiek też ważny, bo przecież konsumpcja jest bardzo ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Ale właśnie to, co jest najgorsze, to jest właśnie ograniczanie kredytów dla przedsiębiorstw. Nie tylko kredytów inwestycyjnych, zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów, ale w ogóle odmawianie kredytów przedsiębiorstwom będącym w zupełnie przyzwoitej kondycji finansowej. Nawet na kontynuowanie działalności produkcyjnej. Pamiętajmy, że polskie przedsiębiorstwa w dużej mierze są uzależnione w swoim rozwoju, w swojej działalności od kredytu bankowego. I to będzie następna konsekwencja.
Może to być bankructwo
przedsiębiorstw? Recesji w Polsce. Następna recesja, czyli to zaowocuje spadkiem produkcji, to zaowocuje zwiększeniem bezrobocia. Absolutnie. Przedsiębiorstwa nie będą miały innego wyjścia, jak zwalniać pracowników. No to samo państwo. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, ewidentnie już mówi się o bardzo dużych zwolnieniach w sektorze publicznym, oszczędnościach poprzez likwidację zakładów budżetowych, bardzo ważnej instytucji realizującej wydatki budżetowe, innych form organizacyjnych gospodarki budżetowej poza jednostkami budżetowymi. Szacuje się, że sektor publiczny zwolni około 90 tysięcy urzędników ze względów oszczędnościowych. No plus oczywiście te zwolnienia w sektorze prywatnym. Krótko mówiąc, jednak bezrobocie musi wzrosnąć. Także ten
kryzys
czysto finansowy. Czy są jakieś
szacunki, kiedy to może nastąpić? Też tutaj taki regres?
No, ja podejrzewam, że ja uważam, że to w miarę niedługo nastąpi, prawda? Te impulsy finansowe, które się przenoszą do sfery realnej, dokonują się dosyć szybko. Zresztą to już trwa.
A to angażowanie pieniędzy, można powiedzieć, ta pomoc publiczna, bo tak nawet w tej perspektywie pretensji czy jakoś stawiania pod znakiem zapytania angażowania pieniędzy w polskie stocznie, prawda? Teraz debata nad tym w Parlamencie Europejskim, komisja się temu przypatruje. No ta pomoc publiczna, czy finanse publiczne konkretnych państw Unii Europejskiej, pytanie jak z tymi pieniędzmi w Polsce jest, właśnie w sektor bankowy.
No dokładnie.
Jak to wygląda?
No pojawia się oczywiście podstawowe pytanie, dlaczego właśnie wstrzymuje się pomoc finansową dla polskich stoczni, a tak astronomiczne fundusze są pompowane do banków prywatnych. We wszystkich dużych krajach Unii Europejskiej, bo przecież i w Niemczech, i we Włoszech, i w Hiszpanii w mniejszym stopniu, we Francji.
Ale prawda? Nie wszystkie państwa mogą sobie na to pozwolić. Więc tutaj, jeżeli byśmy myśleli o takiej solidarności, prawda, o myśleniu o gospodarkach Unii Europejskiej.
Nie ma mowy o żadnej solidarności. Proszę zauważyć, każdy kraj na własną rękę ratuje własny system bankowy. I pompuje olbrzymie fundusze, żeby go ratować na własną rękę. No i oczywiście te kraje bogatsze Unii Europejskiej no są w stanie wspierać własny sektor bankowy, prawda? Natomiast Polska jako ten kraj peryferyjny no niestety jest w tej słabszej pozycji i stąd ma kłopoty z obroną naszych stoczni, prawda? Które przecież już nie muszę tłumaczyć, jak ważne znaczenie gospodarka morska ma dla rozwoju gospodarczego Polski, prawda? Budowa statków, w ogóle gospodarka morska, szeroko pojęta Polska, właśnie to jest to dobrodziejstwo po II wojnie światowej, że uzyskaliśmy szerszy niż przed II wojną światową, szerszy dostęp do morza. Morze jest właśnie czynnikiem rozwoju, wzrostu.
Panie profesorze, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, ale wcześniej zaproszę naszych słuchaczy, widzów do rozmów. Zachęcam serdecznie Państwa. Dzisiaj nasz gość to pan profesor Andrzej Kaźmierczak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Telefony do studia kierunkowy 056 657 0011 Polska Północna, 657 0012 Polska Południowa i dla zagranicy dwa numery 657 0013 i 657 0014. Temat wpływ kryzysu finansowego na polską gospodarkę. To pytanie pan Jan Rokita, tak on trochę wycofał się z polityki, aczkolwiek gdzieś też w różny sposób się wypowiada. Chciałem zapytać, bo w piątek, dwa dni temu powiedział, że już najwyższy czas, by przyjąć euro w Polsce. Co to znaczy najwyższy czas? Bo też no, odczuwamy takie parcie ku temu, bo euro 2012, chociaż wygląda, że to na dwa tygodnie wprowadzić takie przeliczenie nie byłoby problemem, prawda? Po co wprowadzać euro? Czy to nie jest kolejny jakiś zabieg przy tym kryzysie, który jakoś no odczuwamy, żeby to euro
wprowadzić? Dokładnie, wykorzystuje się tak sytuację osłabienia złotego, żeby pokazać właśnie, dlaczego trzeba się spieszyć z przyjęciem euro i ten argument się wykorzystuje, kryzysu finansowego. No, tu jest oczywiście szereg z tym spraw się wiąże. ta teza jest bardzo taka chwytliwa, prawda? Ona jest bardzo chwytliwa, w tym sensie, no faktycznie, no jakbyśmy nie mieli problemu przeliczania jednej
waluty, to... Nie potrzeba argumentować i debatować, wystarczy,
no,
że najwyższy
ale problem
czas.
Jest jednak bardziej naukowy. No to jest taki zabieg taki socjotechniczny. Mianowicie niewątpliwie są negatywne skutki deprecjacji złotego, ale pamiętajmy, że i jest druga strona zagadnienia i funkcjonowania własnej waluty. Mianowicie, proszę zauważyć, w dobie kryzysu jednak dzięki temu, że złoty się waha, że mamy płynny kurs złotego, jednak w Polsce nie miały miejsca tak skomplikowane transakcje finansowe, które miały miejsce w Europie Zachodniej. Właśnie to ryzyko walutowe, ryzyko kursowe, z którego potencjalni inwestorzy musieli sobie zdawać sprawę, sprawiało, że mniej w Polsce ich praktycznie nie ma tych toksycznych obligacji, które tak na szeroką skalę występują w Europie Zachodniej. A więc, jeżeli byśmy byli bardziej zintegrowani z rynkami finansowymi poprzez wspólne euro, to i te transakcje by się bardziej rozwinęły i ten kryzys finansowy by przebiegał ostrzej w Polsce, aniżeli obecnie. To właśnie to ryzyko wiążące się z wahaniami kursowymi troszeczkę powstrzymywało zagranicznych inwestorów przed tego typu transakcjami w Polsce. Więc to jest jeden element. Drugi element. Pamiętajmy, że są negatywne skutki deprecjacji złotego, ale i pozytywne skutki deprecjacji złotego. Mianowicie dzięki temu, że złoty się deprecjonuje, poprawia się tak zwana cenowa konkurencyjność naszego eksportu. Nasze towary wyrażone w walucie zagranicznej są tańsze i nasz eksport zwiększy się. Pamiętajmy, że Polska jest już gospodarką otwartą. Udział eksportu w Polsce w PKB to już jest około 35%. Więc jeżeli eksport wzrośnie, no to będzie stymulowało wzrost gospodarczy. No właśnie ta aprecjacja złotego, z której my obywatele jako konsumenci się cieszyliśmy, ale ta aprecjacja złotego, ona właśnie no dosłownie zażynała sektor eksportowy w Polsce. I to było bardzo widać, jeżeli chodzi o przyrost wolumenu eksportu. Eksport, prawda, po prostu przedsiębiorstwa eksportowe bankrutowały. Więc od tej strony ulegnie przyspieszeniu wzrost gospodarczy, który oczywiście z innych powodów ulegnie spowolnieniu. Więc to jest pozytywny aspekt tego zagadnienia. Te wahania, przyjęcie kursu płynnego i te wahania, no przecież nie możemy tylko przyjmować, że jeżeli mamy kurs płynny, to on tylko może się umacniać. Cechą kursu płynnego jest to, że obok aprecjacji jest i deprecjacja, prawda? Obok umacniania się są i spadki. Taka jest idea kursu płynnego, który właśnie zbliża się, który jest właśnie tym kursem równowagi. I stąd właśnie on pełni rolę takiego częściowego izolatora gospodarki wewnętrznej, nie całkowitego oczywiście, ale częściowego izolatora gospodarki wewnętrznej od wpływów zewnętrznych. Czyli jeszcze inaczej mówiąc, ten kryzys by jeszcze mocniej przebiegał, gdybyśmy te nasze rynki były jeszcze bardziej zintegrowane z rynkami
euro
zachodnimi.
Mogłoby tak
poprzez
być.
Euro, oczywiście, poprzez euro. I stąd sprawa jest bardziej złożona, niż tutaj się przedstawia. No i oczywiście jest cały szereg innych spraw wiążących się z przyjęciem euro, prawda?
Ale tu potrzeba uczciwej debaty.
Debaty. Przed nią dopiero w ogóle jesteśmy, przed tą debatą, bo to dotyczy spraw fundamentalnych polskiej gospodarki.
Panie profesorze, bo mamy telefon.
Bardzo proszę, tak?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Koniaś Jurek z Torunia. Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana profesora.
Dziękujemy.
Ja właśnie chciałem nawiązać do kursu złotego i w ogóle kursów walutowych. Mam tutaj, panie profesorze, przed sobą wykresy kursu złotego do euro i do dolara, no, z ostatniego roku, dokładnie 60 tygodni. tygodni, tak? I przedstawiają się one w ten sposób, może te skrajne wartości podam, że no mniej więcej rok temu, czyli w październiku 2007 roku, kurs złotego do euro wynosił około 3,80. Potem w ciągu roku systematycznie spadał, najniższy poziom osiągnął w lipcu tego roku, to było mniej więcej na poziomie 3,20. I teraz nagle od lipca zaczął rosnąć, no z takim małym załamaniem, około 3,30 we wrześniu, czyli jakieś 5 tygodni temu. I w ciągu ostatnich 5 tygodni z tych 3,30 wzrósł nagle do 3,93, czyli przez ostatnie 5 tygodni różnica kursu wyniosła około 18%. Natomiast w stosunku do najniższego kursu tegorocznego, to obecny kurs jest wyższy o 22%. I tu słusznie, jak pan profesor zauważył w którymś momencie wcześniej, jeszcze bardziej drastyczne te wahania są zauważalne w odniesieniu do kursu dolara do złotego, gdzie znowu najniższy kurs w lipcu w tym roku miał miejsce na poziomie mniej więcej 2,04. Do września, do połowy września wzrósł do mniej więcej 2,30 i w chwili obecnej, to jest z 24 notowanie, 3,13. Czyli tutaj różnice kursowe wynosiły, znaczy ta skala wahań od najniższego kursu dolara do złotego, czyli tego kursu lipcowego, to jest 53%. Natomiast za ostatnie 5 tygodni różnice no, sięgają 36%. Pierwsze w związku z tym moje pytanie to by było takie, jak pan profesor, jako specjalista od polityki pieniężnej, jakim racjonalnym, jakimś logicznym rozumowaniem uzasadnia to i jak to na przykład pan profesor przedstawia studentom, tak drastyczne wahania, bo ja rozumiem kurs płynny, owszem, dobrze, to zawsze jest, pozwala na jakieś reagowanie na sytuację i jest to jakaś pochodna, ale takie drastyczne różnice kursowe rzędu kilkudziesięciu procent, a w przypadku dolara 50% w ciągu kilkunastu tygodni, czy 36% w ciągu 5 tygodni, jakie to niebezpieczeństwo z kolei się z tym wiąże? Otóż przedsiębiorstwa, widząc, mówię przede wszystkim o eksportowych, tych, które podpisały kontrakty eksportowe, widząc, że kurs dolara spada, no podpisywały z bankami takie umowy zabezpieczenia, które gwarantowały, że nawet w przypadku spadającego tam powoli kursu, no ewentualne płatności realizowane przez ich zagranicznych kontrahentów będą przez bank rozliczane na odpowiednio jakimś tam wyższym poziomie. Na przykład jeżeli ten kurs wynosił 2,30, to bank gwarantuje, że po te 2,30 przez najbliższe na przykład 2 lub 3 miesiące będzie przeliczał te dolary, które na konto firmy wpłyną z tytułu realizacji kontraktu, nawet jeżeli nieco ten kurs dolara w tym czasie spadnie. No dobrze, ale jest też i druga strona i to systematycznie powoli ten kurs spadał w ciągu kilku miesięcy. Natomiast w tej chwili, w momencie kiedy firmy pozawierały takie umowy zabezpieczenia z bankami na kilka miesięcy, nagle ten kurs w ciągu 5 tygodni skacze o 36%. To oznacza, że banki nadal będą po tym gwarantowanym niższym w tym momencie już kursie przeliczały firmom pieniądze, prawda, te dolary na złotówki, ale same dostaną dla siebie, będą przeliczały już po kursie aktualnym. Jest to po prostu no, nic innego jak najzwyczajniej mówiąc, przepraszam za dosadność, ale wulgarne złodziejstwo, okradanie polskich firm, polskich przedsiębiorstw. I moim zdaniem, ja rozumiem, oczywiście tam zawsze można stracić, zyskiwać, ale jeżeli te wahania no, są jakieś racjonalne, rzędu kilku może procent, no do 10, ale 36% to jest złodziejstwo w biały dzień. Żadna firma, żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie się na takie coś przewidzieć i zabezpieczyć. Natomiast myślę, że banki mniej więcej mają z odpowiednim wyprzedzeniem informacje, kiedy ten kurs w jakim stopniu wzrośnie. I być może to jest też odpowiedź na pytanie, na problem, który pan profesor tutaj też niedawno wspomniał, tak zwanego malejącego zainteresowań, czy malejącego zaufania inwestorów zagranicznych do polskiej gospodarki. Po prostu inwestorzy zagraniczni widzą, że polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa są po prostu kozłem ofiarnym, są tym buforem, z którego się czerpie i okrada się najzwyczajniej w świecie po to, żeby system bankowy funkcjonował, bo tylko banki na tym zyskują.
Panie Irku,
tak?
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również. Proszę o odpowiedź. Tak, to znaczy przede wszystkim chodzi o to wyjaśnienie, jak pan profesor studentom tłumaczy te zjawiska i czy widzi pan niebezpieczeństwo w tych tak drastycznych różnicach kursowych w tak krótkim czasie.
Dziękujemy. Szczęść Boże panu. Proszę bardzo, panie profesorze.
No właśnie, problem oczywiście jest bardzo ważny i oczywiście trudny. Zacznę może od tego, jak ja tłumaczę studentom ten problem na wykładzie. Otóż jeżeli pan mówił, że mamy kurs w jednym przypadku, na przykład 2,4 zł za 1 dolara, a w piątek mieliśmy 2,92 zł za 1 dolara, no to oczywiście wahania są olbrzymie i słusznie tu pan podkreśla, że to powoduje olbrzymie ryzyko kursowe dla polskich przedsiębiorstw i oczywiście wpływa no niewątpliwie na transakcje w handlu zagranicznym, bo przedsiębiorstwa po prostu, które właśnie ponoszą ryzyko kursowe, mniej chętnie będą dokonywały transakcji gospodarczych z zagranicą, a będą przenosiły swój biznes właśnie na rynek krajowy. Problem polega na tym, żeby właśnie odpowiedzieć w sposób akademicki, że dotychczas w Polsce nie obliczyliśmy racjonalnego kursu tak zwanego parytetu siły nabywczej. Otóż kurs parytetu siły nabywczej to jest taki kurs, przy którym siła nabywcza 1 złotego w Polsce jest taka sama jak siła nabywcza 1 złotego za granicą po przeliczeniu na walutę zagraniczną. No i to trzeba liczyć, ten kurs parytetu siły nabywczej, zgodnie z teorią parytetu siły nabywczej. Czyli w praktyce trzeba przyjąć jakiś koszyk dóbr do porównania cen w Polsce za granicą i właśnie w ten sposób obliczyć parytet siły nabywczej i to będzie kurs obiektywny. Tego w Polsce się nie robi. Właśnie mamy takie skrajności od jakiejś nadmiernej aprecjacji złotego, a przecież sprawą ewidentną jest, że kurs ten początkowy, który pan wymienił, 2 złote i 4 grosze za 1 dolara, to był kurs ewidentnie nadwartościowy, który szkodził polskim eksporterom, szkodził. No i który właśnie aż o 25% ten kurs złotego się zdeprecjonował. I wobec tego trzeba przede wszystkim znaleźć ten kurs siły nabywczej złotego. Oczywiście, co jest przyczyną tych olbrzymich wahań? No, ja bym tutaj troszeczkę polemizował z tą tezą, że to jest wina banków, które na tym zarabiają. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o transakcje handlu walutami, kupna i sprzedaży walut, to zarobek banku to jest różnica między kursem kupna i kursem sprzedaży waluty. Jak wiadomo, kurs sprzedaży jest wyższy od kursu kupna i ta marża jest zyskiem z transakcji walutowej dla banku. Natomiast bank ponosi takie samo ryzyko zmiany kursu jak każdy inny podmiot, prawda? No chyba, że tutaj pan ma wiele racji, iż banki mogą mieć wcześniej informacje, jak te kursy będą się kształtować. To jest prawdą i mogą, ale banki komercyjne, pamiętajmy też o tym, one nie prowadzą aktywnej działalności spekulacyjnej walutami. To jest dosyć istotne stwierdzenie, że jednak banki komercyjne powstrzymują się od spekulacji walutowej. Od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy na spekulacji walutowej poległ bank Herstatt niemiecki, właśnie dlatego, że spekulował walutami, bo tu jest ryzyko i dla banku bardzo duże. Ryzyko równie dobrze, że kurs wzrośnie, jak i spadnie. Ale co jest przyczyną nie odpowiedziałem panu na część pytania, co jest przyczyną tych olbrzymich wahań, prawda? Co jest przyczyną? No przyczyną są olbrzymie ruchy kapitału czysto finansowego między krajowymi rynkami finansowymi, które nie mają właśnie nic wspólnego z tym parytetem siły nabywczej. Te właśnie przepływy kapitału portfelowego, z jednej strony ten napływ kapitału do Polski, wtedy się cieszyliśmy, prawda, kiedy ten kapitał napływał i aprecjonował złotego, ale nie cieszyli się eksporterzy. Płakali eksporterzy, prawda? I bank centralny rozkładał ręce. No teraz kapitał odpływa, prawda, jest w kierunku deprecjacji. Właśnie to, co jest istotą współczesnej globalizacji rynków finansowych i co ma charakter kryzysogenny, to są te olbrzymie ruchy kapitału spekulacyjnego, portfelowego, tak destabilizującego i kursy akcji, i kursy walutowe, i w ogóle wewnętrzną stabilność gospodarki. I w tym sensie właśnie to, że mieliśmy własną walutę, że
czy mamy, to było,
mamy, że mamy. Mamy, przepraszam, mamy, na szczęście mamy, właśnie, że te transakcje w złotych wiązały się z ryzykiem, jednak nie doprowadziło do jeszcze większej tragedii. Nie doprowadziło do jeszcze większej tragedii. No, oczywiście tu ma pan w pełni rację, że niewątpliwie no, nie da się wszystkiego ubezpieczyć, bo przedsiębiorstwa starają się ubezpieczyć od ryzyka kursowego w bankach, prawda? One są dosyć kosztowne, te transakcje ubezpieczające, ale niezbędne. No, ale wszystkiego się nie da przewidzieć i to jest dla kosztu, dla przedsiębiorstwa. No i właśnie istota problemu polega na znalezieniu właśnie takiego stabilizatora, nadzoru, który by panował nad tymi przepływami, nad tymi potężnymi grupami kapitałowymi, konglomeratami finansowymi, które dokonują tych transferów, prawda, i które nie podlegają żadnemu nadzorowi, bo obecnie mamy taką sytuację, że funkcjonuje tylko nadzór krajowy, który nie obejmuje całości transakcji tych wielkich rekinów finansowych o charakterze międzynarodowym i to jest źródło właśnie kryzysu.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bielsko-Biała. Alfred.
Alfred, tak?
Tak.
Prosimy bardzo, panie Alfredzie.
Pozdrawiam ojca Grzegorza, pana profesora.
Dziękujemy.
Mam pytanie do pana profesora. Chodzi o kurs właśnie dolara. Jak wprowadzano nowe polskie złote, nowego złotego w 1995 roku, to kurs był ustawiony na 2 złote 50 groszy. No i w krótkim czasie osiągnął tam, w 1997 roku, pamiętam, było 3,50. No a jak to się stało? No i był 4 złote, 4 nawet 7,60, 70. Jak to się stało, że złotówka się dewaluowała, bo po prostu do 2000, nawet pierwszego roku, to ta dewaluacja tam była w granicach ponad 10%. Dolar się tak nie dewaluował, a w końcu złoty tak mocno zyskał. Czy to nie był jakiś po prostu przekręt? Jak to rozumieć? Bo ja w ogóle tego nie rozumiem, że po prostu złoty tak mocno zyskał do dolara. Jak to można rozumieć? To takie pytanie mam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Bóg zapłaci.
No, tutaj pan niewątpliwie w swoim pytaniu nawiązuje też do poprzedniego pytania. Dlaczego złoty aprecjonował się, umacniał w stosunku do dolara? Właśnie przyczyną umocnienia się złotego był napływ kapitału do Polski. Mówiąc najprościej, napływ kapitału z różnych źródeł. Po pierwsze, bardzo duży napływ inwestycji bezpośrednich do Polski. Pamiętajmy, że ten inwestor, który chciał ulokować, założyć swoje przedsiębiorstwo w Polsce, no przecież on musiał sprzedać dolary, euro na naszym rynku walutowym, żeby pozyskać złote na bieżącą działalność gospodarczą w Polsce. No to powodowało oczywiście wzrost walut obcych na naszym rynku walutowym, wzrost ich podaży i wzrost popytu na złotego. No i jeżeli podaż waluty zagranicznej rośnie i rośnie popyt na walutę krajową, no to ta druga musi się umocnić, tak jak na każdym rynku, tak jak na rynku ziemniaków czy pomarańczy.
Stąd nasza umacniała się, tak?
Między innymi, czyli jedna przyczyna napływ inwestycji bezpośrednich, druga przyczyna to wzmożone zakupy przez podmioty zagraniczne polskich obligacji skarbowych. Pamiętajmy, że obligacje skarbowe polskie były bardzo atrakcyjną lokatą dla cudzoziemców. Mianowicie oprocentowanie polskich obligacji było dużo wyższe, jest dużo wyższe, aniżeli obligacji skarbowych w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. I dopóki złoty się aprecjonował, to był znakomity biznes, bo proszę zauważyć, wystarczyło podmiotowi zagranicznemu kupić obligacje, zrealizować zysk, prawda, w postaci odsetek wyższych niż na Zachodzie, następnie ten zysk z kapitałem zamienić z powrotem na walutę zachodnią, która się deprecjonowała do złotego, czyli mieliśmy podwójny zysk. Zysk na odsetkach i zysk na kursie. I to oczywiście nasze państwo się z tego cieszyło, no bo podmioty zagraniczne po części finansowały nasz deficyt budżetowy, kupując polskie obligacje. No i oczywiście to jest wszystko, działa sprawnie, dopóki ten mechanizm, prawda, funkcjonuje. No natomiast sytuacja się robi, prawda, gorąca wtedy, kiedy następuje wycofanie kapitału. Więc to jest była druga przyczyna. No i oczywiście bardzo istotną przyczyną umocnienia się złotego w ogóle i do euro, i do dolara również, no to oczywiście napływ funduszy unijnych. Przecież pamiętajmy, że te fundusze unijne, one są postawione do dyspozycji w walucie zagranicznej, w euro. One napływają na nasz rynek walutowy. Zwiększa się podaż. Żeby one były spożytkowane w kraju, w Polsce, muszą być zamienione na złote, bo tylko w ten sposób można je tutaj dalej inwestować. No i czyli kolejne źródło napływu z walut obcych do Polski, prawda? No i dlatego złoty umacniał się i do dolara, do euro. No ale pan pewnie zainteresowany jest, dlaczego akurat szczególnie do dolara. W większym stopniu do dolara, aniżeli do euro. No to już wiąże się z osłabieniem pozycji dolara na arenie międzynarodowej. To już jest następny temat. Wielkie deficyty budżetowe w Stanach Zjednoczonych, deficyty bilansu obrotów bieżących, finansowanie wojen. Dolar się osłabił w stosunku do euro. Ale pragnę jeszcze raz podkreślić, bo o tym mówiłem na początku naszego spotkania. W okresie kryzysu, pierwszego kryzysu politycznego, wojny gruzińskiej i obecnie kryzysu finansowego, dolar umacnia się w stosunku do euro. A więc przedwczesne jest, prawda, grzebanie dolara jako waluty międzynarodowej. Proszę zauważyć, w sytuacjach kryzysowych, napięć międzynarodowych, jakoś wszyscy spoglądają na dolara i na Stany Zjednoczone, a nie na Europę. Jest problem. Tak. I to jest właśnie istotna kwestia do wyjaśnienia.
Dziękuję. Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Marku, mamy bardzo mało czasu.
Ja wiem, no dlatego...
Przepraszam.
Ojciec będzie prowadził audycję później wieczorem.
Tak.
To ja teraz tylko dwa słowa.
Bardzo proszę.
Panu Kazimierczakowi, witam pana profesora, kłania się Marek z Bawarii. Ja nawiązuję do naszej rozmowy, pan pamięta, ja mam ją zanotowaną 12 kwietnia, kiedy to było 7 miesięcy temu, dzięki Bogu, kiedy poruszyłem te sprawy, pan mnie całkowicie powiedział, że z kryzysem, z krachem nie mamy miejsca, ale widzimy, co się dzieje. Ja wtedy miałem już informacje od profesora Bofingera, od innych tutaj z Uniwersytetu w Würzburgu i przekazałem również PiS-owi. Niestety nie zareagowano na to. Ostatnio przekazywałem informacje do Pałacu Prezydenckiego, żeby wcześniej była Rada Kabinetowa i tak dalej. I to jest ręce rozkładać, że tak powiem i tak dalej. Ale panie profesorze, tylko teraz krótko, ewentualnie będę się chciał do audycji radiowej i dłuższą ewentualnie dysputę możemy potoczyć, bo ja mam sporo materiałów, między innymi od profesora Bofingera, który należy do Rady Mędrców, pięciu najważniejszych ekonomistów w Niemczech, z którym mam kontakt na co dzień. I tu jest sprawa to, ale chciałbym tu poruszyć, że według mnie to, co się dzieje, to jest załamanie tego turbokapitalizmu właściwie, tej neoliberalnej gospodarki i powrót do Keynesa, do keynesjanizmu. Dlatego między innymi warto powiedzieć, kto dostał Nagrodę Nobla z dziedziny gospodarki w tym roku. Paul Krugman, który właściwie był wielkim krytykiem dwóch administracji amerykańskich, pomimo że im doradzał, Reagana i później Clintona i również gospodarki tej właśnie neoliberalnej, tego turbokapitalizmu. I tu warto by było powiedzieć, a przełożenie na realną gospodarkę już ma miejsce. No Niemcy wpompowują 500 miliardów euro, ale to jest szczyt góry lodowej, dlatego że w tej chwili praktycznie przekłada się to na przemysł samochodowy, gdzie produkcja w przyszłym kwartale spadnie o 40%. A inflacja, właściwie gospodarka już przyhamowuje, natomiast w przyszłym roku już się przewiduje, że będzie miała minus 1,9%, czyli nie tylko stagnacja, ale recesja. I to my tego nie unikniemy. Ale w związku, że nie mamy czasu, będę chciał z panem profesorem, jak pan pozwoli, rozszerzyć pewne tematy, bo według mnie jest sytuacja bardzo paląca. W Polsce nie ma dyskusji na te tematy i to jest przykre, że nawet posłowie PiS-u, którzy by mogli się wzmocnić w tej dyskusji i przedstawić pewien program, bo można zawsze, nie zabierają głosu. Także szczęść Boże i mam nadzieję, że się połączę w dyskusji wieczornej. Szczęść Boże, dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję panie Marku, do usłyszenia. Proszę
tak,
bardzo.
No więc tutaj pan poruszył bardzo istotną kwestię natury teoretycznej. Załamanie neoliberalizmu i powrót keynesizmu, upadek tego turbokapitalizmu. No, ja bardzo chętnie podyskutuję na ten temat w rozmowach w dalszej części rozmów niedokończonych. No, problem jest bardzo szeroki. Mianowicie, czy rzeczywiście to jest dokładnie tak, że załamał się neoliberalizm? No, sprawa jest trochę bardziej złożona. Jednak złożona dlatego, bo pamiętajmy, że w istocie te kraje zachodnie, one prowadziły taką politykę trochę keynesowską. One prowadziły politykę takiego podtrzymywania wzrostu gospodarczego, stymulowania.
Czym się charakteryzowała ta polityka?
Właśnie to jest właśnie zwiększone wydatki po to, żeby zwiększać popyt globalny, dochody, żeby była produkcja, zatrudnienie. Jeżeli
gospodarki czy europejska,
amerykańska i europejska. Niskie stopy procentowe. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, jak prawda za prezydenta obecnie Busha, jak obserwowano osłabienie wzrostu gospodarczego, to stworzono tak zwane ulgi podatkowe dla konsumentów, żeby gospodarka się szybciej rozwijała. No to były środki typowo keynesowskie, prawda, polityki keynesowskiej. Więc to nie było tak, że to była polityka neoliberalna. Ale powiadam, ja bym z tym trochę polemizował. Właśnie istota problemu polega na tym, że ciągle dodawano tego węgla do pieca, żeby ta machina, prawda, rozpędzona się toczyła, a to były środki przecież keynesowskie i praktycznym tego efektem były ciągłe wzrosty akcji. Nikt nie pomyślał, że one mogą spadać, tylko że one na pewno jedynie to wzrosną. No i oczywiście to powodowało całą falę spekulacji, grę na wzrosty akcji, która, jak wiadomo, skończyła się kryzysem. Czyli mnie się wydaje, że ten neoliberalizm, właśnie ta ekonomia nieinterweniowania w gospodarkę, to było tylko w sferze deklaracji. To było w sferze, prawda, tylko takiej ideologii, a w rzeczywistości każdy wysoko rozwinięty kraj na własną rękę trochę ten wzrost gospodarczy stymulował. Także krótko mówiąc, nie mieliśmy takiej czystej sytuacji, że była gospodarka liberalna. No, właśnie problemem jest to, że i tu było właśnie ta sprzeczność z ideami liberalizmu, że nie dopuszczano do bankructw banków. Nie dopuszczano do banku, zgodnie z teorią liberalną, podmiot, który podejmuje nietrafne decyzje, ryzykowne decyzje, powinien upaść, prawda? A to nie ma miejsca.
Czyli to gdzieś jakaś
a to
gra,
nie ma miejsca, czyli tu tego neoliberalizmu nie było, bo...
A może na tym polega neoliberalizm, bo liberalizm byłoby tak, a nowy...
No właśnie,
może
to takie już jest pomieszanie zupełnie pojęć, bo już dzisiaj, proszę ojca, mamy połączenie socjalizmu z liberalizmem, prawda?
Może to są tylko kolejne odmiany socjalizmu czy komunizmu.
Być może, tak.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Andrzej Kaźmierczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nasz temat wpływów kryzysu finansowego na polską gospodarkę. Te rozmowy pewnie będziemy kontynuowali. Pan Marek już się gdzieś zapowiedział. Bardzo dziękuję za telefony. Dziękuję przede wszystkim za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.